14 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej koszykówka, siatkówka, piłka nożna, kolarstwo oraz pięciobój nowoczesny. Zaczynamy od basketu. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji NEI Gorzów awansowały do 1/8 finału FIBA Eurocup Women, choć w turnieju grupowym w czeskim Brnie wygrały tylko ostatni mecz przeciwko MBA Moskwa. Za to spotkanie, zakończone, przypomnijmy, wynikiem 97-76, gorzowianki zebrały sporo pochwał. Filip Górecki rozmawiał dziś z dwiema zawodniczkami gorzowskiej drużyny, Dominiką Awczarzak, a następnie z Agnieszką Kaczmarczyk.
Rozkręcałyście się, szkoda chyba, że ten turniej tak krótko trwał w tym układzie.
No tak to wyglądało, ale z drugiej strony dobrze, bo trzy mecze w 4 dni to myślę, że jest wystarczający wysiłek fizyczny. Tak rzeczywiście te pierwsze mecze, można powiedzieć, że no, mogły być lepsze w naszym wykonaniu. Na szczęście mimo tych dwóch przegranych na początku dalej pozostawałyśmy w grze i myślę, że w ostatnim meczu pokazałyśmy, jak bardzo nam na tym zależy, żeby kontynuować swoją przygodę z Eurocupem.
Z Brnem no to chyba zostałyście trochę zaskoczone, tam ta Bryzinowa szalała za 3.
Tak. Ten początek w ogóle był nieudany w naszym wykonaniu. Tak, nie wiem, czy spodziewałyśmy się trochę innej gry, może z Brna, ale tak, na początku myślę, że wyglądałyśmy, jakbyśmy były co najmniej w szoku, z jakim zespołem się zmierzyłyśmy. Później udało nam się dogonić, ale cały ten mecz tak nie leżał, nie byłyśmy w najlepszej dyspozycji. Ale właściwie summa summarum gdzieś tam dobrze, że ten mecz skończył się przegraną tylko jakby 2 punktami, bo to nam dawało później łatwiejszą drogę po prostu w tym ostatnim meczu.
Turczynki nam były faworytkami tego turnieju, a z kolei z MBA Moskwa czytałem komentarze kibiców, oni byli nawet pod wrażeniem, jeżeli chodzi o poziom gry. Najlepszy wasz mecz w sezonie?
Tak, myślę, że to był dobry mecz. Ta pierwsza połowa jeszcze była taka wyrównana, ale myślę, że przede wszystkim to, co było inne w naszej grze, to w drugiej połowie straciłyśmy bodajże 27 punktów, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że nasza obrona była inna. Z dobrej obrony wyprowadziłyśmy sporo kontr, więc zdobyłyśmy sporo łatwych punktów i myślę, że to mogło się kibicom podobać i rzeczywiście dało nam taki sukces.
78 oddanych rzutów z gry w tym meczu, no nie licząc tego kuriozalnego meczu z Energą, no to rekord sezonu, to też świadczy o tym meczu.
Tak, bo ten mecz był bardzo, bardzo szybki, dużo właśnie było, bardzo dużo rzutów oddawałyśmy po kilku sekundach akcji, przez to, że wyprowadzałyśmy naprawdę dużo kont, więc myślę, że stąd ta duża ilość rzutów.
A o to chodzi w nowoczesnej koszykówce.
Dokładnie, musimy dobrze bronić, szybko grać i jak widać przynosi to dobre efekty.
Rejer, Wenecja, no, patrząc na skład, to chyba się zapowiada bardzo trudne zadanie, no ale będąc nisko rozstawionym nie można było oczekiwać niczego innego.
Tak. No na pewno ten zespół charakteryzuje się mocną siłą podkoszową, bo znana świetnie z polskich parkietów Temi Fagbenle reprezentuje tamtejszą drużynę, także pod koszem na pewno nam nie będzie łatwo, ale myślę, że nie jedziemy tam na straconej pozycji, będziemy walczyć.
Tak skończąc, tak jak zacząłem o tym rozkręcaniu się, to może szkoda, że tylko Energa Toruń.
No Energa, trzeba też pamiętać, że jest innym zespołem niż był to zespół, z którym graliśmy w pierwszej rundzie, bo tam pojawiły się nowe zawodniczki zagraniczne i na pewno jest to zupełnie inny zespół, który pokonałyśmy tutaj w naszej hali.
Jak to się mówi, nieważne jak się zaczyna, ważne, że się kończy z awansem, tak?
Myślę, że to jest hasło tego całego naszego wyjazdu. No ciężko nam było, to jest zupełnie inny poziom. Jest nam tutaj ciężko w lidze też złapać rytm, a co dopiero gdzieś w rozgrywkach europejskich. Cieszę się, że w tym drugim meczu myślę, że już część na pewno wyglądała lepiej i ten mecz trzeci na pewno mamy dużo pozytywów, aczkolwiek mamy też dużo rzeczy, nad którymi musimy na pewno jeszcze mocno popracować.
A Katarzyna Zonowa mówiła mi przed pierwszym meczem, oj, mamy młody zespół, same miejscowe zawodniczki, Gorzów jest zdecydowanym faworytem i co, się uśmiechnęła po meczu szyderczo?
Katka z tego słynie, że ona zawsze jest w najsłabszym zespole, zawsze nie ma szans i zawsze jest w słabej formie, zawsze ją coś boli, także nie nabrałyśmy się na to, ale i tak no, nie starczyło nam niestety, myślę, że sił i pomysłu na to, żeby wygrać.
Ale za to za mecz z MBA Moskwa zebrałyście trochę pochwał od kibiców, jak czytałem komentarze, czyżby najlepszy mecz w sezonie?
No myślę, że na pewno był ten mecz dla nas jakimś mocniejszym impulsem. No nie ukrywam, miałyśmy też rozmowę przed tym meczem między sobą, także myślę, że to był czas na to, żeby porządnie wziąć się do roboty i nasza ostatnia szansa. Nie mogłyśmy jej zniweczyć, wiedziałyśmy jak ważne jest to spotkanie i jak ważne jest to, że w ogóle mamy jeszcze szansę, także niewykorzystanie jej byłoby chyba najgorszą opcją.
Eurocup to nie Euroliga, ale to jest ciągle dobra europejska koszykówka?
No myślę, że na tym etapie jeszcze ciężko jest powiedzieć. Cieszę się, że nam się udało zwycięsko wyjść z tego etapu. Na pewno następny nie będzie łatwiejszy. Będzie tylko ciężej, a przed nami mnóstwo pracy.
Dwie znajome twarze w tym zespole dla Ciebie, czyli Temi Fakbenlej i Gintare Petronyte.
Dwie znajome, dwie bardzo silne zawodniczki, bardzo dobre. Myślę, że Temi nie trzeba nikomu przypominać ani przedstawiać, bo to jest naprawdę światowej klasy zawodnik. Gintare, czyli Gigi, gram z Gigi w Wiśle, to już było parę dobrych lat temu. No ale myślę, że samą swoją postawą i wysokością Gigi tutaj robi na pewno, zrobi nam na pewno duże zamieszanie pod basketem.
Zanim to mecz w Toruniu, który obstawiamy chyba, że będzie bardziej zacięty niż ten z Energą w Gorzowie.
No zobaczymy. Jesteśmy na pewno po ciężkim turnieju. Na szczęście dostaliśmy dużo wolnego i mam nadzieję, że jutro wyjdziemy zmotywowane, w pełni sił, zregenerowane do tego, żeby każdy mecz już teraz potraktować poważniej i każdym meczem przygotowywać się i do playoffów, i do następnej rundy Eurocup.
A z jakim nastawieniem po tym meczu pojedziesz na kadrę? Też ciężkie mecze z Białorusią.
Na kadrę zawsze z tym samym nastawieniem, czyli z dobrym. Cieszę się, że gdzieś tam zaczynają już być poczynione takie kroki, żeby tą kadrę jednak odmłodzić. Trzeba gdzieś te dziewczyny aktywować i myślę, że ja jestem tylko tam w roli pomocy i mam taką nadzieję.
Ale jeszcze jesteś młoda.
Tak, bardzo w kwiecie wieku. Także cieszę się, że mogę pomóc i mam nadzieję, że będzie to dla nas dobry wyjazd, z którego będziemy mogli wyciągnąć pozytywne wnioski.
A Białorusinki, tak jak mówiłem, to jest wysoki poziom.
Wysoki poziom, zdecydowanie doświadczone zawodniczki grające na naprawdę europejskich mocnych parkietach, także myślę, że na pewno będzie ciężko.
Tyle koszykarka Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów Agnieszka Kaczmarczyk, a ten wspomniany mecz w Toruniu odbędzie się już jutro o godzinie 18. Właśnie Energa Toruń będzie podejmować gorzowskie koszykarki. Jutro godzina 18. 26 minut po godzinie 21. W tej części programu będziemy rozmawiać o siatkówce. Pojedynki derbowe zwykle kojarzą nam się z ogromną walką, emocjami, no i dramaturgią. Najlepiej do samego końca. Bywa, że te spotkania kończą się dopiero po 5 setach. No ale nic takiego nie miało miejsca w sobotnich drugoligowych derbach w Zielonej Górze, gdzie miejscowy AZS UZ gładko przegrał z Astrą Nowa Sól 0-3. Na tym spotkaniu był Marek Staniszewski.
Robert Sokal, szkoleniowiec zielonogórskiego AZS-u. Bardzo dotkliwa porażka w lubuskich derbach.
Nowa Sól pokazała klasę. Można tutaj przytoczyć powiedzenie, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Na niewiele nam dzisiaj pozwolili. I taki jest wynik, jaki jest.
Pierwszy set najlepszy w waszym wykonaniu, choć też wiele było zastrzeżeń do postawy akademików, a te dwa kolejne no to już lepiej chyba przemilczeć, jak to wszystko wyglądało.
Chętnie bym przemilczał wszystkie sety. Pierwszy też nie był dużo lepszy od tych dwóch następnych. Taka porażka boli mocno, ale nie możemy się poddawać, bo ważne mecze będą przed nami jeszcze, niestety w play-outach, ale musimy się zebrać i po prostu walczyć do końca.
Andrzej Stanulewicz, kapitan ekipy zielonogórskiej.
Nie podjęliśmy rękawiczki tak naprawdę, ponieważ nie, drużyna z Nowej Soli naskoczyła nas zagrywką i byliśmy dosłownie bezbronni.
Pierwszy set przegrany do 18, potem było coraz gorzej.
W pierwszym secie jeszcze coś próbowaliśmy w ataku, jeszcze te przyjęcie było w miarę stabilne na trzeci mecz, ale potem wszystko się rozleciało. Na pewno Astra jest mocną drużyną, to trzeba im przyznać, ale my nie pokazaliśmy nic, więc wina jest dosłownie po naszej stronie i tylko za to przegraliśmy.
Wiktor Zasowski, szkoleniowiec ekipy nowosolskiej Astry. Tak łatwego spotkania dawno nie było.
Pierwsze w sezonie nasze, gdzie wygrywamy bardzo pewnie w trzech setach. Mieliśmy tutaj zagrać jako faworyt i tak zagraliśmy, wygraliśmy, zgarniamy 3 punkty. Cieszę się, że zagraliśmy pierwszy raz chyba tak spokojnie i tak konsekwentnie w każdym secie. I zdecydowanie pokazywaliśmy swoją wyższość w każdej partii, w każdej części meczu.
Chodziło też o zachowanie koncentracji po tych dwóch łatwych wygranych setach. W trzecim zagraliście jeszcze bardziej skoncentrowani.
No tak, jeszcze poszły zmiany i ci zmianowi dali również fajny efekt. Także praktycznie oprócz Pawła Skibickiego, który dzisiaj miał wolne, nie pograł, ale reszta pograła i taki był zamiar. No, jeśli gdzieś tam wynik dopisuje, no to trzeba dawać szansę innym. I dzisiaj taki był zamysł i taki, taki plan i to wszystko wypaliło.
Piotr Trzeciak, Astra Nowa Sól. Jeden z dynamicznych ataków, taki siatkarski gwóźdź, zakończył się kontuzją.
Padłem na nogę mojego kolegi i gdzieś tam ta noga troszeczkę uciekła, ale nie jest to jakoś bardzo mocne podkręcenie. Delikatne, w poniedziałek już normalnie powinienem trenować.
Spodziewałeś się tak łatwego meczu w Zielonej Górze?
Nastawialiśmy się na może nie jakoś 5- czy 4-setowy bój, ale ogólnie wydawało nam się, że Zielona Góra postawi troszeczkę mocniejsze warunki. Gdzieś tam to wszystko szło dosyć łatwo. W pewnym momencie nawet był moment, że przy chyba wyniku naszym, kiedy osiągnęliśmy 20 oczko, Zielona Góra uzbierała tylko 9 punktów. No to było troszeczkę zaskakujące, ale no cóż, no czasami tak się gra, mecz bez historii i gramy po prostu dalej.
Spoglądamy na tabelę grupy czwartej i drugiej ligi siatkarzy. Prowadzi cały czas SPS Chrobry Głogów, który w 15 meczach uzbierał 41 punktów. Na drugim miejscu Sobieski Żagań, 36 oczek w 15 meczach. Na trzecim miejscu Astra Nowa Sól, 34 punkty. Na dziewiątym po tej porażce cały czas AZS-UZ Zielona Góra z zaledwie 6 punktami. Tyle też, taki też dorobek ma ostatni w tabeli Wolej Jelcz Laskowice, z tym, że oba zespoły mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie. Na zegarach 21:33. My teraz będziemy rozmawiać o futbolu. W miniony weekend piłkarze trzecioligowej Warty Gorzów rozegrali aż 3 sparingi. Patrząc po kolei, w piątek pokonali czwartoligową Spójnię Ośnolubuskie 2-0, zaś w sobotę najpierw rozbili występujący w szczecińskiej klasie okręgowej Osadnik Myślibórz 7-0, a potem wielkopolskiego czwartoligowca Iskrę Szydłowo aż 10-3. W gorzowskiej ekipie zaprezentował się m.in. 22-letni obrońca Oskar Sikorski, pozyskany z drugoligowej Bytowi Bytów.
Oskar Sikorski, nowy zawodnik Warty Gorzów. No i jak pierwsze wrażenia z nowego zespołu?
Dzień dobry. Na razie super. Na razie brałem udział tylko w 2 sparingach. W piątek w wymiarze 30 minut zagrałem. No i dzisiaj 90 minut. Mam nadzieję, że w tym tygodniu przyszłym bardziej poznam drużynę, bo na razie powiedzmy niewiele mogę powiedzieć, ale na ten moment bardzo podoba mi się atmosfera w drużynie. Widać, że zawodnicy mają umiejętności i jest tutaj fajny projekt i mam nadzieję, że ja też się rozwinę i pomogę drużynie.
Sprecyzujmy, bo na 90 minut napisane pomocnik, ale tu raczej do obrony niż do pomocy.
Powiem szczerze, uważam, że moje jakby potrafię występować na 2 pozycjach, defensywny pomocnik oraz środek obrony. Tutaj zobaczymy, w tym piątkowym sparingu występowałem na pozycji 6, czyli ten defensywny pomocnik. Dzisiaj w tym pełnym wymiarze czasowym na środku obrony. Docelowo myślę, że jednak tutaj będę występował w Warcie na środku obrony.
Drugoligowe doświadczenie to też w cenie.
Jasne, jednak 2,5 sezonu na poziomie centralnym drugiej ligi. Myślę, że tutaj będę mógł pokazać i udowodnić, że ta druga liga jednak daje dużo doświadczenia mimo młodego wieku.
A czym Warta przekonała, żeby zejść jednak ten poziom niżej?
Przede wszystkim bardzo, bardzo pozytywnie wypowiadali się na mój temat trenerzy, prezesi. Od razu było widać, że bardzo im na mnie zależy. Poczułem bardzo fajną atmosferę tutaj, także projekt, który tutaj jest, od razu mi się spodobał. Wiadomo, Warta jest teraz w ciężkim położeniu, jesteśmy na pozycji spadkowej, ale wierzę, że utrzymamy się. Teraz w zimę są wzmocnienia, także wierzę, że Warta się utrzyma i ja pomogę drużynie i drużyna pomoże mi.
Damian Szałas, kapitan Warty, no na śniegu to nie jest łatwa sprawa, ale trochę wam tutaj dzisiaj w tej grze się kleiło dzisiaj.
Tak, poza śniegiem do butów też się kleiła nieco gra. No, oczywiście żartując, fajnie, że tutaj w takich warunkach pogodowych, jakie takie warunki są po prostu i trzeba je przyjąć. I fajnie, że założenia, jakie naprawdę proste sobie gdzieś obraliśmy przed spotkaniem, je realizowaliśmy. Chcieliśmy grać głównie do przodu, starać się gdzieś tam maksymalnie zniwelować grę wstecz, bo to groziło bramką. Ich też się nie ustrzegliśmy gdzieś tych błędów, więc fajnie, że skutecznie naprawdę z przodu było.
Rywal przyjął 10 bramek, ale tak trochę w tej pierwszej połowie chyba jakieś wymagania postawił.
Na pewno. Myślę, że też te warunki, gdyby były bardziej przyjemne gdzieś tam dla obu zespołu, mi się wydaje, że też ta gra by była dużo płynniejsza i wtedy i zarówno jeden i drugi zespół mógłby więcej piłkarskich takich umiejętności pokazać, ale fajnie, patrząc na pod kątem naszego zespołu, fajnie, że to rozegraliśmy w taki sposób, z takim zaangażowaniem i z taką skutecznością.
Powiedz, jak ci się widzą wzmocnienia wasze jakościowo z przodu Robert Hirsch, z tyłu Oskar Sikorski, czyli to, co już jest potwierdzone.
Tak, z Robertem dziś już trenujemy dłuższy czas i faktycznie tutaj można pozytywnie odnieść się co do Roberta i jego osoby, i jego umiejętności, także fajnie, oby to się przełożyło też na ligę. Co do Oskara mówię, gdzieś to jest świeża sprawa, świeża osoba, więc dzisiaj pozytywnie, a czas najbliższy pokaże, ale jestem też dobrej myśli i myślę, że tutaj to wszystko się tak będzie zazębiało, żebyśmy mogli to te wzmocnienia i ten zespół, żeby on się gdzieś tam skonsolidował i w lidze gdzieś zdobywał punkty.
19 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz w naszym programie przyszła pora na kolarstwo. Włoszakowice koło Leszna były areną Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. Ta impreza odbywała się w miniony weekend. Jeszcze kilka lat temu reprezentanci lubuskich klubów zdobywali w tych zawodach po kilka medali. W tym roku było nieco skromniej, trochę więcej spodziewano się po naszych juniorach, chociaż trzeba przyznać, że złoto w elicie kobiet wywalczyła gorzowianka Barbara Borowiecka, zawodniczka Szczepan Bike Teamu, z którą rozmawiał Ryszard Rachlewicz, okazała się bezkonkurencyjna na trudnej, błotnistej trasie.
Z całą pewnością była błotnista i najbardziej błotnista, myślę, że w Polsce, jeśli chodzi o te trasy przełajowe. Z gorszymi spotkałam się tylko w Belgii i Holandii, ale zdecydowanie bardzo wymagająca. Fizycznie trasa, było naprawdę dużo biegania, był odcinek poprowadzony po łące, gdzie błoto było zasysające, nogi się zapadały, wszystko się obklejało.
Podobno dzień wcześniej, kiedy startowali amatorzy, skorygowano trasę, bo ci amatorzy wpadli po pas w błoto.
Tak, to prawda, jak obserwowaliśmy wyścig amatorów oraz innych zawodników, którzy startowali w sobotę, owszem, zapadali się, sama tego doświadczyłam na objeździe trasy. Ja zapadłam się aż do połowy łód i naprawdę ciężko było mi z tego błota wyjść. Organizatorzy wycięli tą agrafkę, poprowadzili trasę prosto, ułatwili nam zadanie i bardzo się z tego cieszę.
Jak obserwowałem ten wyścig, no to w zasadzie tylko na początku jechała pani wraz ze swoją najgroźniejszą rywalką Zuzanną Krzystałą, a później pani się od niej oderwała.
No, nie ścigałyśmy się z dziewczynami od ponad miesiąca. Rywalizowałam z chłopakami na lokalnych ustawkach, na Stevens Cup. I tak naprawdę nie miałam punktu odniesienia, na jakim poziomie jestem, więc początek chciałam pojechać wspólnie, zobaczyć, na co stać się rywalki. Zuza była, widać, że w bardzo dobrej dyspozycji, ale wiedziałam, że na bieganiu mogę zyskać największą przewagę i to zrobiłam, wykorzystałam tą sytuację.
Zauważyłem, że był taki odcinek trasy, jak te agrafki tam na stadionie bodajże, że właśnie Zuzanna jechała między, nazwijmy tym, ogrodzeniem, a drzewkami, a pani środkiem.
To prawda, pojechałam na pierwszym okrążeniu środkiem. Kiedy ja objeżdżałam trasę w sobotę, jeszcze nie było tego, powiedzmy, ułatwienia jazdy między siatką a drzewami, ale kiedy zobaczyłam, że Zuza właśnie obrała tamtą trasę, na kolejnych okrążeniach też ją wykorzystywałam.
Wspomniała pani o bieganiu, bo sporo było tego biegania. Ponoć pani przygotowywała się do tych mistrzostw właśnie dużo biegając. Nie wiem, jakieś wyczucie, szósty zmysł czy znajomość trasy?
Szczerze mówiąc, to mój trener prowadził mnie w taki sposób, że przynajmniej raz w tygodniu miałam trening biegowy. Nawet poświęciłam jeden taki trening na pokonanie gorzowskich schodów. Brałam sobie taki challenge. Byłam
Które
w foku.
To były schody?
Nazw nie pamiętam, na pewno schody donikąd, ale jest filmik na YouTubie, gdzie pokazałam te najciekawsze, moim zdaniem, schodki gorzowskie.
Teraz przed panią start w Mistrzostwach Świata. Jakie zamierzenia, jaki cel sobie pani stawia?
Trudno mówić o jakichś miejscach. Naprawdę nie wiem, jaką lokatę mogłabym zająć. Po prostu chcę pojechać jak najlepszy wyścig, wykonać jak najlepiej swoje zadanie. Nie mam pojęcia, na jakim jestem obecnie poziomie, jeśli chodzi o skalę światową, bo tak naprawdę no, nie rywalizowaliśmy z dziewczynami gdzieś na zagranicznych wyścigach. Przez pandemię wszystko było utrudnione i tylko jeden zagraniczny wyścig pojechałam i to były Czechy.
Jeszcze muszę zapytać, bo jako człowiek, który siedzi w tym gorzowskim sporcie od lat, no to przyznam, że było dla mnie takim małym zaskoczeniem, że nagle pani pojawiła się, że gorzowianka wygrywa w Mistrzostwo Polski, zdobywa w kolarstwie przełajowym. Zdaje się, że 5 lat temu tak naprawdę zaczęła pani dopiero jeździć na rowerze. Czy może już wcześniej jakiś kontakt był z kolarstwem?
Z kolarstwem moja przygoda zaczęła się tuż po maturze, kiedy zaczęłam po prostu jeździć przejażdżki, wycieczki. Zabijałam czas oczekiwania na wyniki matury. W liceum biegałam. Nauczyciel WF-u wystawiał mnie w zawodach, bo dobrze radziłam sobie właśnie biegając w błocie. Biegałam jakieś biegi z przeszkodami typu Runmagedon. I pierwszy wyścig na rowerze wystartowałam 15 września 2015 roku, a w 2017 trafiłam do Gorzowa Wielkopolskiego, zakochałam się w tym mieście i się tutaj przeniosłam.
9 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu będzie jeszcze pięciobój nowoczesny. Za nami pierwsze zawody w 2021 roku, mianowicie pierwsza edycja Pucharu Polski, którą rozgrywano w miniony weekend w zielonogórskim Dżonkowie. Wśród panów zwyciężył Łukasz Gutkowski z Legii Warszawa, ale co istotne, podium uzupełnili zielonogórzanie. Drugi był Kamil Kasperczak z ZKS-u Dżonków, a trzeci Sebastian Stasiak z Olimpii Zielona Góra. W pierwszej dziesiątce znalazło się także dwóch innych pięcioboistów ZKS-u. Ósmy był Szymon Staśkiewicz, dziewiąty Dominik Bójko. Wśród kobiet najlepszą Polką, bo to były właściwie zawody rozgrywane w obsadzie międzynarodowej, była druga Marta Kobecka z UKS-u Kapry Armexim Pruszków, zaś najlepszą z Zielonogórzanek zgodnie z oczekiwaniami okazała się w tych zawodach Natalia Dominiak ZKS-u Dżonków, piąta w klasyfikacji Open. No i te pierwsze zawody podsumowaliśmy z dwoma trenerami, klubowym oraz reprezentacyjnym, wybiegając także trochę w tą najbliższą przyszłość. Na początek Tomasz Cygański, szkoleniowiec ZKS-u Dżonków.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że dobra dyspozycja Kasperczaka oraz jego start spowodował, że na pewno zdobył tą kwalifikację na Puchary Świata, mam nadzieję. Na pewno Dominiak będzie w tej grupie, która po tym starcie trzecia z Polek też spowoduje, że będzie brana pod uwagę pod te Puchary Świata. Przypominam, że ona ma razem z Maliszewską jedyne punkty z zeszłego roku z rankingu, więc tutaj jakiś cień nadziei i szansa jest, żeby zawodniczka spróbowała powalczyć o igrzyska. Jeżeli chodzi o młodszą grupę, to Dominik Bójko, Cypren Cybulski młodzieżowiec, Bójko jeszcze juniorem, zdobyli wysokie miejsca, więc ja jestem generalnie zadowolony z tych startów. Szymon Staśkiewicz, nieco troszeczkę widziałem, się męczył na biegu. Pewnie przyjdzie czas na jakby ocenę tego jego startu. Ale to trzeba na chłodno skalkulować. Na pewno w poniedziałek się zbierzemy. Przypominam, że 7 lutego już nasi seniorzy, cała kadra olimpijska jedzie do Spały na obóz właśnie pod kątem Budapesztu, tutaj pierwszej takiego przetarcia przed pierwszym Pucharem Świata. A tak generalnie to jestem zadowolony z zawodników, przede wszystkim pod kątem biegu i pływania, czyli tych wytrzymałościowych konkurencji. Widać, że ten okres zimowy, żeśmy dobrze przepracowali. Do technicznych nie ma co się jakby jeszcze czepiać, spokojnie, to jest jeszcze czas, więc spokojnie pracujemy.
Stanisław Pytel, trener reprezentacji Polski. Jak pan podsumuje, oceni cały ten pierwszy Puchar Polski w Dżonkowie?
No, przyznam szczerze, że to bardzo dobry sprawdzian, chyba ostatni sprawdzian krajowy przed zawodami międzynarodowymi, bo następne zawody będą w Budapeszcie, takie zawody międzynarodowe halowe. No i trzeba powiedzieć, że wyglądało to obiecująco. Jeśli chodzi o panie, to nie startowała Ania Maliszewska, która jest po chorobie, no ale znamy jej klasę. Natomiast jeśli chodzi o Natalię Dominiak i Martę Kobecką, które walczą o to, żeby startować w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich, no ich forma jest, powiem szczerze, na ten okres zadowalająca. Jeśli chodzi o panów, no to tutaj mamy więcej i wszyscy ci, którzy byli na podium, to znaczy i Łukasz Gutkowski, który ma kwalifikacje, i Kamil Kasperczak, i Sebastian Stasiak, pokazali się naprawdę bardzo dobrym sobą. Także należy być optymistą.
Szymon Staśkiewicz sam przyznał, że nie jest zadowolony ze swojej obecnej dyspozycji.
No Szymon Staśkiewicz, no tak, mogło być lepiej, ale trzeba przyznać, że jego rywale no, pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony, szczególnie w tym biegu. I nie mógł tutaj, z uwagi na to, że ten turniej szermierczy jest taki dziwny, bo bardzo dużo startuje zawodników młodych, to ta różnica na szermierce, ona nie odpowiada umiejętnościom zawodników. Także tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądało na zawodach międzynarodowych.
Za nieco ponad miesiąc zawody w Budapeszcie. Po tych zawodach pan już ogłosi tą ostateczną kadrę, która jeszcze będzie walczyła o udział w Tokio?
Znaczy my mamy podział taki, że jest grupa szkolenia olimpijskiego. W tej grupie szkolenia olimpijskiego jest 5 osób. To 4 panów, czyli Łukasz Gutkowski, Kamil Kaskerpa, Sebastian Stasiak i Daniel Warwinowicz i jedna dziewczyna, czyli Ania Maliszewska. Natomiast tak zwana grupa rezerwa, która walczy o te kwalifikacje. Napisaliśmy do organizatorów zawodów halowych, żebyśmy mogli startować w 6, więc byłoby to bardzo dobre, bo wtedy moglibyśmy wysłać tam 6 zawodników, którzy potem się kwalifikują do tych startów Pucharu Świata, bo to jest najważniejsze. Także trochę jest za wcześnie powiedzieć, że w tym momencie jaka będzie reprezentacja na Puchary Świata, no ale jeszcze poczekamy na następne zawody.
Ma pan jakieś delikatne obawy, że coś tam jeszcze w tym terminarzu może ten wirus pokrzyżować?
No trzeba mieć zawsze. No, w tym czasie to praktycznie żyjemy z dnia na dzień. Niedawno się dowiedzieliśmy, że Mistrzostwa Świata na Białorusi zostaną odwołane i szukają teraz miejsc, gdzie te mistrzostwa będą. Na razie nie wiemy, gdzie to będzie, ale trzeba być przygotowany. No, sytuacja jest dynamiczna.
Tyle szkoleniowiec naszej pięciobojowej kadry, Stanisław Pytel. Spoglądam jeszcze na mecz polskich piłkarzy ręcznych z Niemcami. W 57 minucie mamy remis 22-22, także zapowiada się bardzo ciekawa końcówka tego pojedynku. 3,5 minuty dzielą nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński.